Porwać bestie w RMF FM.
Imię i nazwisko:
Karol Kot.
Pseudonim:
Wampir z Krakowa.
Oskarżony o
2 morderstwa, 10 prób zabójstwa, 4 podpalenia.
Data i okoliczności śmierci:
powieszony 16 maja 1968 roku w Mysłowicach.
Co to był za dzień? Poszłam do kościoła, uklęknęłam, żeby zmówić koronkę i wtedy coś mnie w plecach ukło. Jakiś chłopak wybiegł z kościoła. Nie najlepiej się czułam, ale poszłam jeszcze na targ. Wróciłam do domu, ściągnęłam kurtkę. Patrzę, rany boskie, bluzka cała we krwi.
Taka niecodzienna przygoda spotyka Helenę W. 21 września 1964 roku w krakowskim kościele Sióstr Sercanek. Po powrocie do domu kobieta wzywa lekarza, który stwierdza, że przyczyną krwotoku jest rana kłuta zadana bagnetem, i wzywa milicję. Helena W. przypomina sobie postać, która w pośpiechu opuściła kościół, i opisuje ją milicjantom.
To był taki drobny chłopak, nastolatek. Pamiętam, że na płaszczu miał taką czerwoną szkolną tarczę.
2 dni później do jednego z krakowskich tramwajów wsiada 78-letnia Franciszka L. Miejsce obok niej zajmuje nastoletni chłopak w szkolnym mundurku. Kilka przystanków dalej oboje wysiadają. Franciszka L. słyszy za sobą kroki. Nagle czuje gwałtowne ukłucie w plecy. Pada i traci przytomność. Przeżywa, ale do końca życia nie opuści wózka inwalidzkiego. Nie mija nawet tydzień, gdy zaatakowana zostaje kolejna kobieta. To 86-letnia Maria P., która zatrzymuje się pod kościołem Sióstr Prezentek, żeby przeczytać nekrologii. Kościelny znajduje staruszkę martwą, leżącą w kałuży krwi. Po Krakowie zaczyna krążyć plotka o szalonym nożowniku, który napada kobiety.
Słuchaj, Bożena, może ja cię dzisiaj odprowadzę do pracy?
Nie trzeba. Idziemy całą grupą. Chcemy założyć pokrywki od garnków na plecy, jakby nas ten wariat zaatakował.
Seria brutalnych ataków zostaje nagle przerwana, a miasto powoli się uspokaja. Jednak 2 lata później Kraków znów przeżywa szok. Jest zima 1966 roku. Na kopcu Kościuszki odbywają się szkolne zawody sportowe. 11-letni Leszek ciągnie za sobą sanki. Zatrzymuje go nastolatek.
Cześć! Słuchaj, nie wiesz, gdzie tu jest ta spartakiada? Chyba się zgubiłem.
Leszek pokazuje ręką kierunek. Wtedy starszy chłopak wyciąga nóż i atakuje dziecko. Wielokrotnie zadane ciosy okazują się śmiertelne, ale jest też świadek tego wydarzenia, taksówkarz. Opisuje napastnika, jak się później okazuje, bardzo trafnie. Jednak milicja, podobnie jak w przypadku Heleny W., nie traktuje poważnie tych zeznań. Według niej to niemożliwe, by szaleńcem był jakiś nastolatek. To musi być dojrzały, dobrze zbudowany mężczyzna z silnymi zaburzeniami osobowości. 2 miesiące po morderstwie na kopcu Kościuszki 7-letnia Małgosia zbiega do skrzynki z listami.
Zobaczyłem, że z góry idzie jakaś mała dziewczynka w płaszczyku. Od razu wówczas pomyślałem sobie, że zabiję tę dziewczynkę. Odwróciłem się w jej stronę, szybko wyciągnąłem z pochwy nóż i złapałem lewą ręką za szyję od przodu. I zacząłem ciosem od dołu, dźgać ją nożem w okolice brzucha i serca.
Małgosi udaje się uciec i doczołgać do mieszkania. O kolejnym ataku nożownika rozpisują się ówczesne gazety i proszą o kontakt każdego, kto zauważył jakiekolwiek podejrzane zachowania. Na milicję zgłasza się studentka ASP Danuta W. Opowiada o znajomości z maturzystą, Karolem Kotem, którego poznała w klubie strzeleckim. Twierdzi, że chłopak chwali się popełnionymi morderstwami. Dodatkowo, pewnego razu, gdy są sami, Karol wyciąga nóż i grozi, że zabije dziewczynę, a potem upozoruje jej samobójstwo. Danuta W. traktuje to jako dziwny, głupi żart i wyśmiewa chłopaka.
Karol, no przestań. Mnie to nie bawi. No chodź, wracamy do miasta.
Policja nie lekceważy tropu. Funkcjonariusze ostrożnie chłopca obserwują. Nie chcą go wystraszyć. Jednocześnie zbierają o nim informacje. Karol Kot w oczach nauczycieli czy sąsiadów to grzeczny, dobrze ułożony chłopak. Koledzy z klasy mają o nim jednak nieco inne zdanie. Lolo rozpruwacz czy krwawy Lolo. Karol sam wymyślał sobie takie niecodzienne pseudonimy. Lubi biegać po klasie z nożem, zarzucać kolegom kabel na szyję i udawać, że podrzyna im gardło. Milicja decyduje się na rewizję w mieszkaniu nastolatka. Znajduje tam broń i atlas anatomiczny, w którym zaznaczone są czułe punkty w ludzkim ciele. Jest 14 lipca 1966 roku. Miły, sympatyczny chłopak z technikum, który właśnie przystąpił do matury, zostaje aresztowany.
Proszę się ubrać, obywatelu, jedziemy na komendę. Musimy coś wyjaśnić.
Byle szybko, bo złożyłem papiery do Wyższej Szkoły Oficerskiej i mam egzaminy.
Wyniki śledztwa są szokujące. Okazuje się, że Karol Kot nie tylko jest odpowiedzialny za wszystkie ataki na mieszkańców Krakowa, ale również za szereg innych, nieudanych prób morderczych. Takich jak na przykład otrucie szkolnego kolegi przez dosypanie do napoju arsenianu sodu. Albo wsypanie trucizny do pojemnika z octem w barze przy Błoniach. Podczas wizji lokalnych Karol uśmiecha się do kamery, a śledczym opowiada o swojej miłości do krwi.
Z rodzicami jeździłem na wakacje do Pcimia. To taka dziura pod Myślenicami. Było nudno. Chodziłem więc do tamtejszej rzeźni i asystowałem przy zabijaniu cieląt. Lubiłem ten widok i w końcu zasmakowałem w ciepłej krwi.
Karol przyznaje również, że do jego zainteresowań należy kopanie psów na ulicy, wydłubywanie ptakom oczu i marzenia o ćwiartowaniu zwłok. Podczas przesłuchań twierdzi, że gdyby tylko mógł, mordowałby dalej i że był strasznie zły na siebie, kiedy nie udało mu się pozbawić kogoś życia. Nastolatek zostaje poddany różnym testom, także psychiatrycznym. Jednak lekarze nie stwierdzają u niego choroby psychicznej, choć część z nich ma wątpliwości co do poczytalności chłopaka. Gdy Karol siedzi w więzieniu, otrzymuje listy od wielu osób, w tym od swojego trenera z klubu strzeleckiego.
Karolu, oddaj klubową odznakę. Nie jesteś godzien miana sportowca.
Do podejrzanego pisze też jego matka, Izabela Kot, do końca wierząca w niewinność syna.
Kochany Loluniu, miej nadzieję, że sprawa twoja zostanie wyjaśniona. Staraj się panować nad sobą. Wiesz, że uczynimy wszystko w twojej obronie. Historia zna fakty jeszcze bardziej tragicznych podejrzeń czy omyłek, lecz zawsze sprawiedliwości staje się zadość.
Karol Kot przyznaje się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Niczego nie żałuje. Nie żal mu też ludzi, których skrzywdził. Mowa prokuratora trwa kilka godzin. Według niego Karol Kot nie jest szaleńcem. Mordował i atakował z samej przyjemności zabijania. Wnosząc o karę śmierci, prokurator zwraca się do sędziów.
Niech wyrok wasz, obywatele sędziowie, wyrok jedyny, jaki może zapaść w tej słusznej, ponurej sprawie, usunie raz na zawsze rozpostarty nad Krakowem cień krwawego wampira, przywróci zachwianą wiarę w człowieczeństwo natury ludzkiej.
Wyrok zostaje ogłoszony 14 lipca 1967 roku. Karol Kot zostaje uznany za winnego i skazany na karę śmierci przez powieszenie. Sąd drugiej instancji zamienia ją na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Prokurator generalny wnosi jednak o rewizję nadzwyczajną, w wyniku której przywrócony zostaje poprzedni wymiar kary. Karol Kot zostaje stracony 16 maja 1968 roku. Sekcja zwłok rzuca zupełnie nowe światło na sprawę krakowskiego wampira. Okazuje się, że Karol cierpiał na rozległy guz mózgu, który mógł powodować zaburzenia osobowości. O tym, że na śmierć skazano chorego człowieka, społeczeństwo dowiaduje się jednak dopiero po wielu, wielu latach.
Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.